Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
Witamy Państwa, Grzegorz Ojnowski i Marek Krajewski w naszym studiu.
Dobry wieczór.
Na żywo można nas zobaczyć, radiowrocławkultura.pl. No i oczywiście posłuchać do 22 z małymi, powiedzmy, antraktami na muzykę a propos naszej dzisiejszej rozmowy. Zapraszam na taki wieczór. A chciałbym zacząć od naszego ostatniego spotkania. To było w maju, kiedy rozmawialiśmy o książce Czas zdrajców, czyli ta seria z Edwardem Popielskim. I tak kończył się tam ten nasz wywiad. Kończy nam się czas. Ja zaplanowałem jeszcze jeden smaczek na koniec naszej rozmowy, ale ten smaczek musi pozostać w zawieszeniu. I obiecuję Państwu i Panu, Panie Marku i sobie, że zaczniemy od tego smaczku następną naszą rozmowę i następne nasze spotkanie. Ten smaczek będzie mozartowski, ale też związany z mottem powieści Czas zdrajców, czyli z Johannem Wolfgangiem Goethe.
Bardzo jestem ciekaw. Dziękuję uprzejmie.
No i tak było w maju. Od tego czasu, tuż po tamtej rozmowie, pamiętam, przeszliśmy na formę bezpośrednią.
Tak jest.
Bardzo jestem z tego dumny.
Miło mi.
I tak rzeczywiście chciałem dzisiaj zacząć, ale no, w przypadku Marka Krajewskiego, drodzy Państwo, scenariusz pada, bo ani nie było wzmianki wtedy, w maju, że Eberhard Mock odchodzi do tak zwanego lamusa.
Tak, to prawda. Wtedy nie wspomniałem o tym. Prawdę mówiąc, jeszcze ten plan rozstania z Mockiem nie był tak wykrystalizowany wtedy w maju. Ja się biłem z myślami. Ja się zastanawiałem, czy jednak kontynuować tę serię z Eberhardem Mockiem, czy nie. Czułem pewną niewygodę, czułem pewne znużenie już wtedy, ale to były takie początki, takie jaskółki, które jeszcze wiosny nie zapowiadały. Dopiero później, kiedy zacząłem pisać, kiedy już pisałem tę książkę, kiedy już ją kończyłem, a to było wszystko na początku czerwca, to wtedy to zmęczenie jakoś mnie dopadło. Wtedy poczułem znużenie postacią, znużenie scenerią. Uznałem, że chyba nadszedł czas na nowe literackie wyzwania. Oczywiście już tak wcześniej było. Jak wiesz, w roku 2010 napisałem pierwszą książkę z Edwardem Popielskim, czyli rozpocząłem nową serię, serię lwowską, czy polską później, szerzej już mówiąc. Wtedy też się pożegnałem z Mockiem, ale to było takie rozstanie chwilowe i takie bardzo aksamitne. I nie głosiłem o tym wszem i wobec. Nie mówiłem o tym, że się rozstaję z Mockiem. I Mock powrócił w roku 2016. Natomiast teraz wydaje mi się, i wtedy tak mi się wydawało, kiedy skończyliśmy naszą rozmowę i kiedy kończyłem powieść Błaganie o śmierć, o której będziemy dzisiaj mówić, kiedy tę powieść kończyłem, wtedy już wyczuwałem, że to jest chyba ostatnia rzecz i skończyłem tę powieść charakterystycznymi słowami. Mock żegna się sam ze sobą, mówi: nie mogę na siebie patrzeć, chciałbym się sam ze sobą pożegnać. Tak mówi Eberhard w ostatnich słowach tej książki.
O książce Błaganie o śmierć dzisiaj porozmawiamy, między innymi, ale przede wszystkim, dlatego nie mogę zacząć od kanonu Mozarta, który być może zabrzmi w dzisiejszym programie, a być może dopiero w kolejnej naszej rozmowie, przy okazji kolejnego Popielskiego, bo mam nadzieję, że Ebi odchodzi, ale Edi zostaje, a muszę zacząć w takim razie od tej piosenki.
W archiwum policyjnym przy Noje grał Pęsztrasę. Znalazłem na podłodze zdjęcie, skądś wypadło. Rodzina przy kolacji, matka podaje zupę, a ojciec kłęby dymu wypuszcza wolno z fajki. I jakieś małe dzieci też jedzą te kolacje. To okrupnik na wędzące się w takim domu jadło. I wszystko jest naprawdę i nie ma żadnych złudzeń. Choć oglądałem to jak naiwną scenę z bajki. Gdzie ten dom, w którym właśnie do kolacji się siada? Gdzie ten krupnik na wędzące w wazie z porcelany? Gdzie ta kobieta, która stawia przede mną talerz? Gdzie ten mały chłopiec, który spojrzenie ma po mnie? żadnej zbrodni nie ma, lekarz trupów nie bada. Krew wolno płynie w żyłach, a nie ścieka ze ściany. Kelner za mną nie łazi i nie mówię mu nalej, a gramofon trzeszczy, gdy leci z niego Beethoven.
Ciebie, Ebi, nie było.
Idziemy, panie radco. Chciałem być twoim synem, dam ci trochę wolnego.
W Bogu odnajdziesz miłość.
Nie lubił, jak szło łatwo.
Ja stąd już nie odpłynę.
Czekam na Ebiego.
Znam wasze tajemnice i wszystko was wiem. Każdego znajdę, spod ziemi wygrzebię. Dajcie mi detektywa, który wytropi mnie. Każdego umiem znaleźć, prócz siebie.
Znam wasze tajemnice i wszystko o was wiem. Każdego znajdzie, spod ziemi wygrzebię.
Dajcie mi detektywa, który wytropi mnie. Każdego umiem znaleźć, prócz siebie. Jestem waszym mistrzem dedukcji. Jestem, do wynajęcia jestem. Jestem waszym mistrzem dedukcji. Jestem mistrzem spełniania oczekiwań. Kelner! Zamawiam dom z gorący. Na wędzące zamawiam Beethovena, niech z głośników płynie. Zamawiam bycie mężem, zamawiam bycie ojcem, zamawiam na stole stojące żonkile.
Zdejmij już tę maskę, Ebi.
Zamawiam długi sen bez bólu głowy. Zamawiam pusty cmentarz na swoim pogrzebie. Zamawiam o jutrzejszej pogodzie rozmowy. Keller! Zamawiam się!
Niech pan już zdejmie maskę, panie radco.
Artur Caturian, Mokczarna burleska. Można tu sparafrazować ten tekst. Autor Marek Krajewski mówi: niech pan już odchodzi, odejdzie, panie Eberhardzie.
Ten tekst jest piękny i wykonanie Artura Caturiana znakomite. Tak swoją drogą ta piosenka uświadomiła mi, że Eberhard Mok jest obdarzony cechą, którą jakoś pominąłem, której nie brałem pod uwagę, której nie dostrzegałem, tworząc tę postać. Mianowicie Mok jest człowiekiem przeraźliwie samotnym. I tę samotność tej piosence widać, kiedy on śpiewa Artur Caturian, prawda, który odgrywa rolę Moka: zamawiam pusty cmentarz na moim pogrzebie. Przyznaję, że te słowa wstrząsnęły mną i uświadomiły mi, że czasami o bohaterze autor nie wie wszystkiego.
Mnie się podoba też tytuł tej piosenki: każdego znajdę prócz siebie. Tak jest. Bardzo mocny.
Tak jest. On pokazuje przede wszystkim, że mamy do czynienia z przenikliwym, bystrym detektywem, który potrafi znaleźć każdego, z podziemi wydobyć, jak tam słyszymy, ale do siebie nie ma dostępu, do własnych emocji, ukrywa je, wstydzi się ich. Bardzo piękne rzeczy pokazał Artur Caturian w tej piosence. No i oczywiście twórcy spektaklu, czyli nieżyjący już świętej pamięci Roman Kołakowski i Konrad Miela.
Grzegorz Rdzak, muzyka też.
I Grzegorz Rdzak, młody muzyk, wspaniała muzyka, znakomita, iskrząca się różnymi rytmami, różnymi stylami.
Jeszcze dzisiaj jedna piosenka z tego spektaklu zabrzmi w Wieczerze z Kulturą. Doczekał się MOK swoich realizacji. Były i słuchowisko, i był teatr telewizji, był teatr współczesny, Konrad Miela właśnie w głównej roli. Wszystkie te realizacje lubisz?
Tak. Wszystkie je lubię. Nie dlatego, że one, powiedzmy, są jakoś obiektywnie wybitne czy doskonałe, bo wiele zastrzeżeń słyszałem pod adresem tych spektakli z różnych ust i chyba się z tymi zastrzeżeniami niektórymi zgadzam. Natomiast one mnie odsyłają do czasu, kiedy pisałem te fragmenty, te powieści. Kiedy jestem na przykład w Teatrze Współczesnym, kiedy byłem na premierze w 2015 roku Końca Świata w Breslau, mojej drugiej powieści, to dostrzegałem tam, czy słyszałem zdania, które wychodziły spod mojego pióra, czy spod mojej klawiatury w pewnym ważnym momencie mojego życia. I słysząc te zdania, przypominałem sobie ówczesną sytuację, w jakiej byłem. To też ja naprawdę nie mam obiektywnego spojrzenia na wszystkie te dzieła, o których mówiłeś. Na przykład MOK Teatr Telewizji, nakręcony w scenerii Hali Stulecia. Ja mniej tam zwracałem uwagę na pewne niedoskonałości, ale bardziej na samą postać Eberharda graną przez świetnego młodego aktora, pana Szymona Piotra Warszawskiego, który w pewnym momencie, kiedy wchodził na przykład na taki balkon, to tam upadł i zobaczył, że jego buty są pobrudzone. Wyjął chusteczkę i otarł noski swoich trzewików. Wtedy nie tylko, że widziałem Moka, ale widziałem samego siebie. Zatem tutaj, gdybyś mnie zapytał o moją opinię na temat tych przedstawień, oczywiście odpowiem, wszystkie je lubię, ale lubię je z powodów osobistych, głęboko osobistych, bo każde z nich odsyła mnie do sytuacji, kiedy pisałem daną powieść, daną książkę, która była kanwą tego czy innego spektaklu.
Ja tu też czuję takie zaciekawienie trochę dziecka, co kolega z innej piaskownicy artystycznej zrobi z moją zabawką, ale oczywiście MOK to nie jest zabawa. Rozrywka, eskapizm, owszem, ale przede wszystkim świat noir. Bardzo tego pilnujesz, pilnowałeś.
Tak, oczywiście. Bardzo bliski mi jest ten świat, czarny świat kryminału, świat, w którym zewnętrznie wszystko jest polukrowane i cukierkowe, a wewnętrznie głęboko zdegenerowane. Ten świat, który odmalował wspaniale w swoich powieściach Raymond Chandler, prawda, którego jestem wielkim miłośnikiem, ten świat jest mi bardzo bliski i konsekwentnie tego świata pilnuję, to znaczy konsekwentnie ten świat przedstawiam w każdej mojej powieści. Ta konsekwencja polega choćby na tym, że z każdej akcji Eberhard Mock wychodzi brudny, wychodzi skażony, bo w każdej akcji musiał popełnić jakieś zło i to zło później się u niego odzywa. To jest charakterystyczna cecha, może nie tyle powieści Chandlera, ile tutaj dochodzimy do drugiej mojej wielkiej fascynacji, ile filmów francuskich typu noir z lat 70. Tamci bohaterowie, często taki bohater był grany przez mojego ulubionego aktora, jakim jest Alain Delon. Otóż tamci bohaterowie wychodzą zwyciężywszy pozornie tylko mordercę, seryjnego zabójcę, wychodzą po tym zwycięstwie jednak jacyś złamani, jacyś pęknięci. To jest, myślę, istota czarnego kryminału i ja tej istoty rzeczywiście pilnuję, ona jest mi bliska, ja lubię ją i ją cały czas jestem jej wierny.
Skoro wspomnieliśmy o aktorach, to oczywiście wiadomo było od początku, bo nie ukrywałeś tego nigdy, że MOK to Janusz Gajos. Ale też od początku niemal była taka aura wokół Marka Krajewskiego, że autor ma w sobie coś z MOKa. Tak trochę pozowałeś na takiego MOKa. To było zamierzone działanie promocyjne?
Nie, chyba nie było zamierzone. Ja po prostu...
Bo wyszło znakomicie właśnie
Dziękuję.
W tym sensie.
Ja mówiłem po prostu wszem i wobec, nie ukrywałem tego. Mówiłem to publicznie, że nie jestem wielkim wirtuozem pióra, który mógłby stworzyć postać autonomiczną, czyli taką, która nie ma nic wspólnego ze swoim twórcą. Ja nasycałem moich bohaterów moimi cechami. Eberhard Moch ma wiele moich cech. To, o czym wspomniałem przed chwilą choćby, czyli przywiązanie, pewne pedantyczne przywiązanie do szczegółu. Kiedy Eberhard Moch idzie ulicą, potyka się i zarysowuje czubek swojego nienagannie wypastowanego trzewika,
to klnie.
To wtedy wyrzuca grube słowo. Ja go rozumiem, bo ja też tak robię.
Było też kilku innych Moków. Ja nie wiem, to może nie było jakieś bardzo udane słuchowisko, ale Przemysław Bluszcz jako Mok to mi się bardzo, bardzo klei.
No tak, ten aktor ma wspaniały głos. Jest obdarzony bardzo mocnym, głębokim głosem i jeżeli chodzi o głosową charakterystykę Eberharda, to widzę go, to świetnie spełnił Przemysław Bluszcz swoje zadanie, tak?
Patryk Wega miał zrealizować serial o Moku. Coś nie wyszło. Inna sprawa, że może to dobrze, że nie wyszło.
No cóż, nie chciałbym oceniać dokonań filmowych pana Patryka Wegi.
No niektóre są w porządku.
Pitbull był genialnym serialem, pokazujący taką siermiężną, ciężką i mało efektowną pracę policyjną. Ten, ta mała, ten niewielki efekt, czy też taki, powiedzmy, to, że ta praca była niezbyt spektakularna w wykonaniu Patryka Wegi, jest wielką zaletą jego filmów. Tutaj się odwołuję do innego autora kryminałów skandynawskich, kryminałów noir, do Henninga Mankella, który też nieustannie przedstawia w swoich powieściach te takie jałowe, nic nie wnoszące narady, które przypominają, jak ujął to jeden z recenzentów, przypominają mieszanie mętnej, wystygłej kawy w kubku. Nic z tego nie wynika po prostu. I Patryk Wega pokazał tę siermiężną pracę policji, mało efektowne działania, znakomicie. To był świetny serial, ale no cóż, rozeszły się drogi Patryka Wegi i tego serialu, że tak się wyrażę metaforycznie, z jakichś tam względów i nic z tego nie będzie. Eberhard Moch chyba nie doczeka się nigdy ekranizacji.
Ale jeszcze tak kropki zupełnie nie stawiasz. Gdyby ktoś ciekawy się zgłosił, to why not?
No oczywiście, tak. Mówię chyba, ponieważ no, nie znam przyszłości. Byłoby świetnie, gdyby ktoś zauważył jakiś potencjał w tych moich powieściach. Wielu zauważa, ale no, są wielkie przeszkody na drodze do realizacji takich projektów. Przeszkody finansowe.
Zwłaszcza retrokryminału, tak. To
retrokryminały
prawda.
To jest niewdzięczny oczywiście. Niewdzięczny gatunek czy podgatunek, bo potrzeba ogromnych pieniędzy, żeby odtworzyć świat, żeby nie grała ta sama ulica, jak to jest na przykład często w serialach o Warszawie. Przedwojennej albo wojennej Warszawie. Mam na myśli na przykład serial parę lat temu emitowany w telewizji Ludzie i Bogowie, który oglądałem. Autorem jest Bodo Cox, reżyserem tego serialu. Oglądałem ten serial, nie cały, ale no cóż, tam ulica jest jedna czy dwie warszawskie ulice. No nie wskrzesi się miasta po prostu, które już nie istnieje. To jest bardzo, bardzo trudne. Małymi środkami oczywiście, czy niewielkimi środkami.
To a propos miasta, bo ja myślę, że my wszyscy możemy zrozumieć, że autor może być trochę zmęczony schematem, bohaterem, może sobie dać odpocząć, bo przecież nie wiemy, czy za 10 lat, albo nawet wcześniej Ebi nie wróci znowu. Nie jest to takie bardzo ostateczne, takie koniec zupełny. Taki, bo już czytałem na Facebooku twoje kajanie się trochę przed czytelnikami czy czytelniczkami. Ale jednego trudno wybaczyć, ponieważ wraz z Ebim, Eberhardem Mochiem, odchodzi z literatury, z tych literackich rozkoszy, inny, może nawet równoważny element twoich powieści, czyli miasto. Dawne Breslau. Nie będzie go w twoim wydaniu.
Tak, nie będzie już dawnego Wrocławia. Rzeczywiście. To jest już zamknięty etap. Chyba, że rzeczywiście wrócę do Eberharda za 10 lat, bo jestem ostrożny w tej deklaracji. To znaczy mówię oczywiście, że żegnam się z Mokiem, ale jako miłośnik logiki wiem, że zdania, które dotyczą przyszłości, mają wartość jedna druga. Ani to nie jest prawda, czyli jeden, ani to nie jest fałsz, czyli zero. Mają wartość jedna druga. Zdania przygodne o przyszłości, tak zwane, nie mają wartości logicznej prawdy. Zatem, cóż, obietnica jest obietnicą, ale obietnica może być złamana wtedy, kiedy świat postawi przede mną nowe wyzwania. A ja staram się dopasować do świata, a nie świat do mnie. Zatem jeżeli takie wyzwanie się pojawi za kilka lat, wyzwanie, któremu będę chciał sprostać, które będzie oznaczało powrót do Wrocławia i do Eberharda Mocka, no to wrócę wtedy, ale na razie mam zupełnie inne plany.
O te plany zagadniemy już za moment. Drodzy Państwo, słuchamy Radia Wrocław Kultura i Radia Wrocław, tu Wieczór z Kulturą. No i jeszcze raz jedna piosenka z musicalu, właściwie z burleski, Mok Czarna Burleska.
W cyrku w Breslau późnym latem moi państwo bardzo mili, Indianin z kumplem mulatem cyrkowe sztuki robili. Popisywał jeden z drugim się tak, że tek zapierało czary, triki, boks, maczugi. Widzom ciągle było mało.
Na zapleczu cyrku, na cyrku zapleczu Indianin po piwku coś przeczuł.
Mało widać również było forsy temu mulatowi, żeby mu się lepiej żyło. Brudne interesy robił dla bogatych fiutów kilku baby z Afryki sprowadzał, a potem leciał do cyrku niewinne sztuki wyprawiać.
Na zapleczu cyrku, na cyrku zapleczu Indianin po piwku coś przeczuł.
Szybko go zaczęli śledzić znawcy naszego półświatka. Mok go w końcu chciał odwiedzić. Nie zastał w cyrku mulatka, zastał z umazaną twarzą Indianina akrobatę. Jak go przesłuchiwać zaczął, to mu z mózgu zrobił watę.
Na zapleczu cyrku, na cyrku, o Boże,
czekali Mok ze Smolożem.
Wieczór z Kulturą w Radiu Wrocław.
Kultura.
1919 rok. Błaganie o śmierć, czyli najnowsza powieść Marka Krajewskiego, który jest naszym gościem. Przypominam, Radio Wrocław Kultura.pl. Można nas nawet zobaczyć na żywo w studiu Radia Wrocław Kultura. I Mok prowadzi dwa śledztwa właściwie.
Tak, prowadzi dwa śledztwa. Jedno śledztwo jest w poszukiwaniu zaginionej dziewczynki, niemowlęcia, które jest wychowywane przez dzielną kobietę, do której Mok czuje silne uczucie, przynajmniej czuł.
Dzielną to kobietę lekkich obyczajów.
Tak, kobieta lekkich obyczajów. Jego ojciec, z którym Mok mieszka, 36-letni Mok mieszka ze swoim ojcem na Księżu Małym, czyli na osiedlu Klein Czansz. Tam mieszka i ojciec mu wyrzuca nieustannie, że obcuje tylko i zadaje się z prostytutkami, z alfonsami, z bandytami, a ojciec widziałby Eberharda w roli dzielnego policjanta albo w roli nauczyciela.
I ojca już, tak?
I już ojca, bo chce mieć wnuki. I Eberhard Mok rzeczywiście pod wpływem tej presji zaczyna się rozglądać za ewentualną kandydatką. I tutaj jego uwaga, jego wzrok pada na kobietę o nazwisku Herta Rosenbach. Jest to młoda, dzielna kobieta, prostytutka, która wychowuje samotnie dziecko. I to dziecko znika w pewnym momencie. Zostaje porwane. Mok szuka tego maleństwa, a jednocześnie w prezydium policji przy Schulbrücke 49, czyli przy Szewskiej 49, jego szef, inspektor kryminalny Heinrich Mühlhaus, zadanie wyznacza swoim podwładnym, bardzo zdecydowane, w sprawie pewnej nieczystej walki bokserskiej. Pewien bokser ginie na ringu. I w pewnym momencie oba śledztwa, które prowadzi Mok, zaczynają się tragicznie ze sobą splatać.
No tutaj musimy postawić jak zwykle trzy kropki, żeby Państwu nie psuć przyjemności. Ta książka będzie dostępna już za 24 albo troszkę mniej godzin, bo premiera oficjalna jest w czwartek czy w środę.
12 października to...
12 to jutro, czyli
jutro,
środę.
Tak.
No właśnie, właśnie. Natomiast ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego Breslau, ponieważ w Twoich książkach używasz nazwy Wrocław. Mimo, tak, że ulice są jednak niemieckie, w przypisach oczywiście są polskie dzisiejsze. Nie zdecydowałeś się wraz z redaktorami, a może po prostu sam podjąłeś taką decyzję, żeby był Wrocław, nie Breslau.
Tak, taką podjąłem decyzję. Ze względów językowych. Jeżeli mamy polską nazwę na nasze miasto, Wrocław, to używajmy jej po prostu. Mimo, że rzeczy dzieje w czasach niemieckich, kiedy to miasto nosiło nazwę Breslau, to jednak powieść jest napisana w języku polskim. Wyobraź sobie, jakby to dziwacznie brzmiało. W breslauerskim albo w breslauskim prezydium policji panował wielki rwetes. Takie zdanie. Jak to ująć? Trzeba by wszędzie dawać grupę przyimkową w Breslau.
No tak.
W prezydium policji w Breslau panował wielki rwetes. No jest to trudne z powodów technicznych, niezręczne. Są to potworki językowe typu właśnie breslauerski czy breslauski, których wolałbym uniknąć. I dlatego używałem konsekwentnie wszędzie nazwy Wrocław, wrocławski. Ten przymiotnik u mnie się pojawia tylko i wyłącznie. Z wyjątkiem jednej książki. To jest książka Festung Breslau. Wtedy używałem tej niemieckiej nazwy, tego niemieckiego toponimu na Wrocław. Raz, że chciałem pokazać, że to miasto już pada, to jest oblężenie Wrocławia, Festung Breslau, że pada pod ciosami nacierającej Armii Czerwonej. I to miasto, które przegrywa, to nie jest to polskie miasto Wrocław, jakie my znamy, tylko jednak jest to miasto, które tchnie pewną obcością, prawda? Miasto, które się poddaje najeźdźcom i to jest miasto jeszcze nie polskie, wtedy zupełnie nie polskie, a dopiero niedługo zacznie być polskie. Po prostu, czyli tę ostrą cezurę chciałem postawić, używając wszędzie niemieckiego toponimu Breslau. Poza tym wtedy byłem młody, niecierpliwy i ja myślałem, że ja się właściwie pożegnam z serią o Wrocławiu przedwojennym, tą moją czwartą książką, czwartą powieścią. I potem zmieniłem zdanie oczywiście i pisałem kolejną książkę o Wrocławiu, jeszcze kolejną. Natomiast wtedy myślałem, że się pożegnam i że mogę sobie pozwolić przy tym pożegnaniu na taką trochę językową, literacką ekstrawagancję.
No proszę, autor zmiennym jest. To teraz parę elementów książkowych z Błagania o śmierć. Chciałbym o nie zagadnąć jak zawsze przy naszych rozmowach. Georg Mitak i Arnold Beringer, czyli bokserzy, którzy no, w tym pojedynku się spotykają, który widzi mok i który kończy się tak jak się kończy, to są bokserzy wymyśleni.
Tak, wymyśleni są, chociaż ich kluby, które oni reprezentują, nie są wymyślone. Powstała świetna książka Sport w Breslau, która mi bardzo się przydała przy pisaniu tej książki Błaganie o śmierć. I tam dowiedziałem się wielu bardzo interesujących rzeczy. To znaczy przede wszystkim ujęło mnie to, czy zdziwiło mnie to, jak bardzo się różniły widowiska sportowe. Zdawałem sobie z tego sprawę oczywiście, ale nie wiedziałem, że na przykład na meczach czy na zawodach bokserskich tak powszechnie i wręcz całymi cysternami pito piwo. Kufel za kuflem, że te kufle pękały, że co bardziej krewcy kibice, co bardziej rozzuchwaleni, rozdrażnieni tymi kuflami, okładali się po głowach. Nie sądziłem, że aż tak, że spektakl sportowy zamieniał się w taką pijacką awanturę. To było dla mnie pewne zaskoczenie. Podobnie jak zaskoczeniem wielkim było kiedyś, kiedy czytałem o sportach zespołowych, zwłaszcza o piłce nożnej w okresie międzywojennym. Więc wyobraź sobie, że policja konna często szarżowała na kibiców, którzy wkraczali na murawę, żeby na przykład, nie wiem, ukarać piłkarza, który nie strzelił rzutu karnego albo który z piłką oprzedł się tak, nie tak, jak sobie to wyobrażali jego zapalczywi kibice. Tak było. Czy tak naprawdę brutalność i agresja były do sportu przypisane przynajmniej w tamtych czasach z całą pewnością. Sam boks, który ma anglosaskie korzenie i pierwsze walki bokserskie, o ile mi wiadomo, rozegrały się na początku XIX wieku w Wielkiej Brytanii, powoli zdobywał sobie mocną pozycję w Europie. Ale ta pozycja jeszcze nie była ugruntowana. Te pierwsze walki w Niemczech, te bokserskie, były jeszcze tak właściwie takimi pół amatorskimi wydarzeniami. Nie było wielu klubów, ale Wrocław tutaj się odznaczał bardzo chlubnie. Przynajmniej dwa kluby były znane i między innymi właśnie zawodnikami tych klubów rozgrywa się w mojej powieści ta walka na śmierć i życie.
Ja chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, być może nie wszyscy państwo wiedzą, że w okolicach Placu Strzeleckiego dzisiejszego istniała piękna przestrzeń, taki park rozrywki, pełen rozmachu, odbywały się koncerty, widowiska, też sportowe, ale i muzyczne i inne. To rzeczywiście był park rozrywki, który w 1946 roku bodajże padł, ponieważ był zniszczony, jak sądzę.
Tak jest. Pomiędzy Zakolem Odry a Placem Strzeleckim, a terenami dzisiejszej elektrociepłowni, tam, bo elektrociepłownia istniała oczywiście w czasach niemieckich, tylko w innym nieco kształcie, ale właśnie w tym miejscu, tam był park, prawie las, pełen zakątków, świątyń dumania. W tym parku był wielki posąg Germanii, który podziwiali uczniowie ze swoimi nauczycielami. Tam też było coś, co Niemcy nazywali z francuskiego établissement. Te établissement to były takie właśnie, powiedzielibyśmy, parki rozrywki. Dobrego sformułowania użyłeś. Park rozrywki. Pod gołym niebem stały stoliki. Przy tych stolikach ludzie siedzieli, spożywali posiłki, pili piwo, wino. Było jakieś podium, na którym występowali komicy, powiedzielibyśmy dzisiaj stand-uperzy, prawda? Albo też występowały zespoły, które grały do tańca, oczywiście tańczono. Też w tych établissement były, nie wiem, tory dla wrotkarzy. Tego typu rozrywki zapewniały te miejsca mieszkańcom Wrocławia. I tak jest i tutaj. Na Placu Strzeleckim jest tego typu park. Szefem tego parku jest pewien zamożny biznesmen wrocławski, zamożny człowiek interesu, który odgrywa ważną rolę ponurą w mojej powieści Błaganie o śmierć. Więcej nic nie powiem.
Eugen Schlips, ale to też
wymyślona postać. Podobnie jak obaj ci bokserzy zresztą, Mittag i Behringer, takich nie było. Wymyśliłem ich od początku do końca, no bo nie mogłem użyć autentycznych nazwisk i właściwych postaci, prawdziwych postaci przywołać na kartach mojej powieści, ponieważ tam jeden z tych bokserów ginie. A na takie zdarzenie nie natrafiłem w moich eksploracjach.
Ale oczywiście są też postaci wzięte z historii. Filolog klasyczny nie mógł sobie odmówić na przykład takiego smaku jak feldmarszałek Remus von Wojrosz,
tak,
który pochodził, urodził się i zmarł chyba Pilczycach, wtedy trzeba by powiedzieć, tak, bo to było podwrocławska miejscowość.
Tak jest.
Jest wspomnienie o bitwie o Las Teutoburski na przykład.
Tak.
Czyli są te elementy historii i to związane z klasyką, nie jest to starożytność, bo ta bitwa IX wiek już naszej ery, tak?
Bitwa w Lesie Teutoburskim to jest pierwszy wiek naszej ery.
Pierwszy wiek naszej ery, no.
Tak, tak.
Wtedy Rzymianie przegrali z Germanami.
Tak,
się
pod wodzą Hermana Cheruska w Lesie Teutoburskim. Rzeź straszna rzymska. Natomiast Remus von Wojrz, postać autentyczna, też oczywiście to imię sięga do tradycji grecko-rzymskiej, kiedy przypominamy sobie mit o Romulusie i Remusie.
To prawda. No i tak, takich smaków zawsze szukam. Zawsze szukamy. Myślę, że nie jestem odosobniony w książkach Marka Krajewskiego. Natomiast za moment chciałbym, żebyśmy razem, skoro żegnamy się z Mokiem, przynajmniej na jakiś czas, to chciałbym, żebyśmy podsumowali jego postać. Jak to się robi, że tworzy się taki wyrazisty bohater, który wchodzi do historii polskiego kryminału, więc za chwilę będą państwo mieli gotowy przepis. Ale to po utworze, który jest jednym z ulubionych, zdaje się, utworów Eberharda Mocka, przynajmniej mógłby być, ponieważ Mock uwielbia Bacha, co zresztą o czym mówi na kartach tej najnowszej powieści Błaganie o śmierć. gdyby Eberhard usłyszał w wykonaniu Rafała Blechacza koncert F-dur Jana Sebastiana Bacha, to pewnie też by przyklasnął.
Z całą pewnością, tak. Mój bohater lubi muzykę barokową, chociaż nie tylko. Na przykład w jednej z moich powieści, już nie pamiętam której nawet, zachwyca się słynnym dziełem Arnolda Schönberga, Verklärte Nacht.
No właśnie w tym najnowszym.
W tym najnowszym, prawda? A no właśnie, widzisz, wyleciało mi z głowy zupełnie. Tutaj on o tym mówi, tak. Także on lubi różną muzykę, także i muzykę, którą można by uznać za współczesną, tak jemu. Ale barok rzeczywiście dominuje w jego zainteresowaniach.
No i też lubi.
Beethovena też lubi oczywiście koncerty fortepianowe, Beethovena tam też o tym wspomniałem. No to cóż, Mock lubi taką muzykę, jaką ja lubię. Oczywiście. Ja najpierw kiedyś przed laty uważałem, że muzyka się ogranicza tylko do baroku, a potem długo nie ma nic i muzyka współczesna. Lubię muzykę współczesną, poważną muzykę i barok. A cały romantyzm jakoś tak trochę odrzucałem, czy po macoszemu traktowałem. To się zmieniło oczywiście. W tej chwili lubię muzykę także i z tych lat, a tacy kompozytorzy, na przykład Brahms, należą do moich ulubionych. To już jest no, późny okres, późny romantyzm, powiedzmy. Uwielbiam Brahmsa. Jadąc na spotkanie z tobą, słuchałem jego słynnej trzeciej symfonii.
Wspaniale. To wracamy do błagania o śmierć, do książki, która za chwilę będzie do państwa dyspozycji, to znaczy będzie po prostu w księgarniach do kupienia. Natomiast ja oczywiście, kiedy tylko wydawnictwo przyśle nam kilka egzemplarzy, to również państwu będę się starał przekazać te egzemplarze, a od razu powiem, że w Radiu Wrocław i w Radiu Wrocław Kultura autor przeczyta fragmenty swojej powieści już wkrótce. Właściwie to będzie już jutro w Radiu Wrocław, wieczorem późniejszym. To teraz rekapitulujemy tę postać. Moka, niech to będzie przepis na wyrazistego bohatera, jak powiedziałem, który wchodzi do historii polskiego kryminału. Brutal. Z zamiłowania czy konieczności?
Brutal. Raczej, no, taki jest jego genetyczny ustrój, powiedziałbym.
Czyli i z zamiłowania, i z konieczności.
Tak, raczej z konieczności, powiedziałbym. Ponieważ jego ojciec był brutalnym człowiekiem, samotnie wychowywał dwóch synów, Eberharda i Franca, no i nie szczędził im razów. Więc Eberhard Mock, wychodząc z takiego domu, bez matki, z brutalnym ojcem, no jakoś też tą brutalną siłę później stosował w swoim życiu, często bardzo niegodziwie, często krzywdząc innych ludzi. Tak, to rzeczywiście to jest ciemna cecha jego charakteru.
Dziwkarz. Powiedzmy to wprost. A może poszukiwać miłości?
Trudno powiedzieć, bo i to, trochę jest i tym, i tym. To znaczy, z jednej strony on szuka namiętności oczywiście w ramionach kobiet sprzedajnych. Takie były czasy wtedy, prawda? I te kobiety sprzedajne z drugiej strony szanuje. On je szanuje. W jednej z moich powieści, Śmierci Breslau, pierwszej mojej powieści, oddaje się wraz z dwiema prostytutkami, wyszukanym rozrywkom szachowo-erotycznym, gra z nimi w osobliwe szachy.
Słynna salonka, tak?
To nie jest salonce.
To jeszcze nie było salonce.
To nie, to jest w salonie Madame Le Goff na terenie dzisiejszego Oporowa. Otóż tam się oddaje wyszukanym rozrywkom erotycznym, gra w szachy erotyczne z nimi, a potem zawsze tym swoim partnerkom daje małe prezenty, bombonierki, kwiaty. Nie musiałby tego robić, one spełniły swój obowiązek, powiedzmy swoją pracę, nazwijmy to. Ale on je jakoś szanuje. On się wzrusza losem sprzedajnych kobiet. On w ostatniej mojej powieści Błaganie o śmierć podziwia wręcz sprzedajną kobietę, która daje sobie radę w tym trudnym świecie powojennym, wśród tej wszechogarniającej biedy. Z drugiej strony pragnie miłości, no i tę miłość znajduje u swojej pięknej pierwszej żony, młodszej o 25 lat, Sofii, którą też krzywdzi niestety ciężko. Problem polega na tym, że nad Eberhardem Mockiem zawisł cień ówczesnych przekonań. Przekonań, które przypisywały brak w małżeństwie potomstwa wyłącznie winie kobiety. Mówiły, to jest wina kobiety, jeżeli w małżeństwie nie ma dzieci. Tymczasem Eberhard Mock sam był bezpłodny. Był mężczyzną bezpłodnym i w końcu to zrozumiał. Ale zanim to zrozumiał, zdołał podeptać wiele kobiecych głębokich uczuć. A związał się w wieku lat 50 z kobietą w swoim wieku, prawda, z Karen, z pochodzenia Dunką, z którą był do końca, która zginęła, zresztą przepadła podczas oblężenia Wrocławia, Festung Breslau w roku 45. Zatem trochę poszukiwacz miłości, a trochę i rzeczywiście sybaryta, miłośnik uciech. Postać wieloznaczna także i w tym punkcie, jak sądzę.
No i romantyk też, można tak powiedzieć. Absolutnie kobiety go zwodzą do pewnego momentu. Jest łasy na kobiece wdzięki też. No a też ty pomyślałeś o tym, żeby połączyć te dwa losy Sofii i Eberharda, bo oni co prawda się rozstają wcześniej, ale umierają w tym samym roku, 1960, o ile pamiętam.
No właśnie, dobra uwaga. Wiesz, nie wiem dlaczego ja kazałem im umrzeć w tym samym roku. Może... Kto wie, czy dlatego, że jednak mimo wszystko jakieś powinowactwo dusz, jakaś równoległość ich losów była tutaj ważna dla mnie. Nie pamiętam, dlaczego wtedy tak to wymyśliłem, ale Sophie przedstawiłem jako aktorkę później w Hollywood. Źle ją nazwałem, brzydko, weteranką wielu łóżek. Tak ją nazwałem, żeby trochę tego moka jakoś wybielić, żeby czytelnicy... jakoś mu wybaczyli tę jego brutalność wobec Sofii, ale to było dawno, dzisiaj bym tak nie napisał, to było wiele lat temu.
Na pewno tutaj konieczna cecha dobry detektyw, precyzyjnie myśli i jest bardzo inteligentny, potrafi przewidywać właśnie jak szachista kroki, oczywiście przy pewnym prostactwie zachowania. Jednak outsider i offsider chodzi własnymi ścieżkami, gdy wpadnie na trop, nie zważa na polecenia, hierarchię, tylko nawet rozsądek czy instynkt samozachowawczy, bo w ilu tragicznych czy dramatycznych sytuacjach był pokiereszowany. Zawsze z nich oczywiście wychodził cało. No i ten elegant, który dba o higienę, jest elegancki właśnie też.
Tak, to jest dobre spostrzeżenie. Oba spostrzeżenia są dobre, trafne. Po pierwsze, jest to rzeczywiście taki ślepy, powiedziałbym nawet, tak go nazwałem w jednym z książek, nosorożec sprawiedliwości. On po prostu jest w stanie podeptać wszystko, żeby dojść do celu, stratować wszystko po drodze do celu. On do celu dąży per fas et nefas, godziwymi i niegodziwymi środkami. A z drugiej strony dotknąłeś też kwestii jego elegancji, ubioru. Kiedyś wiele lat temu miałem spotkanie autorskie, nie pamiętam już nawet w jakim to było mieście, ale jeden z uczestników tego spotkania, jeden z moich słuchaczy, wstał i zauważył, chyba to było w Katowicach, wstał i zauważył, że Eberhard Mock jest dandysem. Jest dandysem i on uważa, ten pan, który wygłosił to zdanie, że motyw dandysa, detektywa jako dandysa, jest bardzo charakterystyczny. Przywołał kilka tutaj przykładów. Sherlock Holmes jest też dandysem. Jest też bardzo starannie ubrany, dba o swoją powierzchowność. Eberhard Mock podobnie. Inni. Hercules Poirot jest dandysem do kwadratu.
No tak.
On dba o każdy szczegół swojej aparycji, swojego stroju, swojego ubioru. Bohaterowie filmowi. Pamiętam mój ulubiony bohater, czyli porucznik Kodziak z Nowego Jorku. To jest elegant pierwszej klasy. On nosi świetnie skrojone, szyte na miarę garnitury, a jego palce są ozdobione sygnetami, a przeguby dłoni bransoletkami. Mówię o Kodziaku, którego grał świetnie Telly Savalas. Otóż Mock po prostu wpisuje się w tę tradycję detektywa jako dandysa. Chociaż uważam, że dandys to słowo mówi o pewnej ekstrawagancji, a Mock ekstrawagancki nie był. On się ubierał bardzo elegancko, ale poprawnie. To znaczy bez ekstrawagancji. Poprawnie i bez udziwnień. A dandys, w wyrazie dandys, mieści się jakieś takie podskórne przekonanie o pewnym udziwnieniu.
No, oczywiście żarbok. Choć oczywiście można powiedzieć, że lubi dobrze zjeść. W tej najnowszej książce on jest jeszcze w sumie młody, tam 36 lat, więc jeszcze może takich wyrafinowanych potraw za wiele nie ma. Jest gotowana golonka i miska grochu z kapustą na kolację, uwaga, drodzy państwo. No, pijak. Tutaj chyba nie ma co eufemizmów używać, bo tak jest.
Tak jest.
Czyli właściwie facet pełen wad, a jednak się go lubi. Bo może przede wszystkim jest to człowiek honoru, obrońca słabych.
Kto wie, czy dlatego? Pewnie tak, oczywiście, bo jest to człowiek mimo wszystko, który no, stara się naprawić ten fragment świata, w którym przyszło mu żyć. Stara się naprawić. Robi to po swojemu, robi to często gwałcąc uczucia innych, czyniąc krzywdę. Ale w gruncie rzeczy ja lubię mojego bohatera i jego pasję do naprawiania świata. To, że on nadużywa alkoholu, tak, to jest jego smutna cecha. W tej powieści Błaganie o śmierć, a również powieści, która następuje, której akcja rozgrywa się parę miesięcy później, mam tu na myśli Widma w mieście Breslau, Mok jest alkoholikiem. On na dno alkoholizmu wpada w powieści Golem, która też jest kilka lat później, której akcja rozgrywa się kilka lat później. Potem jakoś udaje mu się uporać z tym nałogiem, przestaje pić alkohol, pije okresowo, ale niestety alkohol jest głębokim cieniem, który zaciążył na jego życiu. Ten alkohol pomaga mu oczywiście poprawiać sobie nastrój, jak zawsze u alkoholików. Ten alkohol pomaga mu wychodzić z pewnych psychicznych opresji, ale to jest tylko ułuda i złudzenie. Wiemy doskonale, że alkohol jest tylko chwilowym pocieszycielem, po czym ludzi nadużywających wpędza w jeszcze głębszą depresję.
Czytając jego kryminały, to fragment recenzji, czuje się wszechobecny dym papierosów, ból głowy i obrzydzenie. A jednak nie sposób się oderwać.
Cieszę się bardzo z tej opinii. Papierosy. Tak, rzeczywiście Eberhard Mock pali papierosy bardzo mocne. Bergman Privat. Znalazłem takie kiedyś ogłoszenie w niemieckiej gazecie, przedwojennej, wrocławskiej gazecie, które brzmiało: Bergman Privat, die starken Zigaretten für die starken Männer. Co znaczy Bergman Privat, mocne papierosy dla mocnych mężczyzn. Uznałem, że tylko może te papierosy palić mój mocny bohater. Obrzydzenie? Tak, chyba też, jeżeli spojrzymy na pewne ekscesy Eberharda. Ale z tym obrzydzeniem chyba najbardziej bym polemizował. Jeżeli obrzydzenie jest przeciwieństwem, czy jest uczuciem, które czujemy jednak do bardzo dbającego o higienę mężczyzny, no to chyba tutaj to określenie nie do końca jest trafione.
Ja myślę, że chodzi o aurę, bo on jest jednak w takich, no, czasem obrzydzających okolicznościach.
A to tak. Tutaj się zgadzam. Mianowicie, no, rzeczywiście stawiam go w sytuacjach trudnych. Bywa często wśród, powiedzielibyśmy, dołów społecznych. Bywa często w zaplutych, brudnych i obrzydliwych. Tak, rzeczywiście, obrzydliwych spelunkach, melinach. Tam prowadzi swoje śledztwa i tam też czasami daje się ponieść i swoim zmysłom, i swoim skłonnościom do choćby do alkoholu.
Ja tylko zakończę ten opis dwoma cytatami z najnowszej książki. Eberhard, który do tańca był równie wyrywny jak do picia octu, to jeden cytat, a drugi: pańska reputacja, tu ktoś mówi do, chyba Milhouse, do Mocka, kroczy przed panem Mock, tak jak pycha przed upadkiem. No i właśnie upadł Eberhard Mock za decyzją wszechmocnego autora. Co w zamian?
W zamian pojawi się książka, która będzie dla moich czytelników wielkim zaskoczeniem. Ona się pojawi za rok. Ja już nad nią pracuję, już ją piszę. Już napisałem 300 tysięcy znaków, a będzie miała około 500 tysięcy znaków. Intensywnie nad nią pracuję. To będzie kompletne nowum w mojej twórczości.
Czyli nie kryminał?
Będzie to powieść o charakterze, powiedzmy, sensacyjno-kryminalnym. Tak, z całą pewnością, bo ja jednak uważam, że powieść, która przykuwa uwagę czytelnika, powinna zawierać elementy kryminalne czy sensacyjne. Tak zresztą całe życie pisałem, nie jestem w stanie porzucić tego sztafażu, tego schematu. Zatem tak, odpowiadam na twoje pytanie, to będzie kryminał. To będzie kryminał, ale już dalej, jak będziesz mnie pytał, w jakiej scenerii się będzie rozgrywał, kto będzie bohaterem i będziesz na przykład próbował zgadywać, to będę odpowiadał zawsze jak politycy. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
To stawiamy tutaj w takim razie kropkę. Nie będę dopytywał absolutnie. Czekamy na nowego zupełnie Marka Krajewskiego, a w maju spotykamy się przy okazji Popielskiego.
Tak jest, Popielski pojawi się na wiosnę, w maju najpewniej.
Do zobaczenia i usłyszenia. Marek Krajewski był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc państwu.